Jak duży jest niedobór specjalistów w branży cyberbezpieczeństwa?
No, jeśli mówimy w ujęciu globalnym, to ostatnie dane, z jakimi się spotkałem, mówią o tym, że to jest około 4 milionów specjalistów. Jeśli mówimy o Polsce, naszym rodzimym rynku, to najczęściej pojawiająca się liczba to jest około 17-18 tysięcy specjalistów. I co ciekawe, te liczby są bardzo zbliżone do tego, co też widzieliśmy w przeszłości. To znaczy, jakby można wyciągnąć z tego jasny wniosek, że ta liczba nie spada, ale też nie rośnie. To znaczy, że jakby staramy się tą lukę w jakiś sposób, czy to globalnie, czy to właśnie do nas lokalnie zasypywać, ale no niestety potrzeby są tak duże, że nie nadążamy.
A skąd się to bierze?
No to jest dobre pytanie. Myślę, że czynników jest wiele, ale takim głównym czynnikiem to wydaje mi się, że to jest dynamicznie postępująca cyfryzacja przede wszystkim. To, co wszyscy chyba widzimy bardzo dobrze od czasów pandemii, rozwój narzędzi cyfrowych, powiązanie naszego codziennego życia, biznesów, czy nawet systemów państwowych, z systemami cyfrowymi, a co za tym idzie koniecznością zabezpieczenia ich po prostu, najzwyczajniej w świecie, powoduje to, że potrzebujemy coraz więcej specjalistów od cyberbezpieczeństwa, którzy te systemy po prostu będą zabezpieczać i na co dzień dbać o to, żeby były bezpieczne. I myślę, że to jest taki główny czynnik, natomiast też warto wspomnieć o tym, że samo cyberbezpieczeństwo jest niezwykle dynamicznym sektorem. To znaczy zawsze jest to wypadkową rozwoju technologicznego, ale nie tylko, bo oprócz technologii, którą trzeba zabezpieczać, to trzeba być na bieżąco z wieloma innymi czynnikami, takimi jak, nie wiem, wektory ataku, takimi jak techniki ataku, adwersarzy, takimi kwestiami właśnie jak podatności chociażby. Kwestiami, już nie będę wspominał nawet o implikacjach geopolitycznych, które również mają wpływ na cyberbezpieczeństwo. Więc to jest też domena, którą ciężko powiedzieć, że nauczy się raz, na przykład, nie wiem, skończy studia i nic z tym dalej nie robimy. Wręcz przeciwnie, żeby się na tym rynku utrzymać, to też trzeba nieustawicznie się kształcić, co też nie każdemu, mówmy się szczerze, nie każdemu pasuje.
Czyli to nie jest brak zainteresowania ze strony młodych osób, tylko zbyt wysoki może też próg wymagań rynku pracy.
Myślę, że po części też tak może być, natomiast no ja nie będę ukrywał, cyberbezpieczeństwo to nie jest łatwa domena, to nie jest łatwy sektor i faktycznie, aby na nim pracować, aby się na nim utrzymać, to trzeba mieć pewien zestaw umiejętności i to zarówno, nazwijmy je, twardych, czyli po prostu związanych z szeroko pojętą IT, informatyką, programowaniem, jak i umiejętności miękkich, chociażby jak, nie wiem, umiejętność pracy pod presją czasu. Na przykład, bo jeśli chodzi o obsługę incydentów na przykład, no to liczy się czas, więc tutaj też trzeba taki zestaw umiejętności mieć, więc faktycznie poziom wejścia jest dosyć wysoki, natomiast on też się stopniowo, nie chcę powiedzieć obniża, tylko rynek też się dostosowuje do realiów, widzi, że specjalistów mało, nie da się wszystkich, że tak powiem, wszystkich, nie wiem, studentów, ludzi, którzy kończą właśnie takie kierunki studiów, są ekspertami w swojej dziedzinie, jest to zasób ograniczony dosyć, firmy, biznes o tym wie, dlatego też reaguje na to, nie wiem, oferując na przykład jakieś staże, czy zatrudniając osoby, które nie mają doświadczenia, ale mogą się w firmie rozwijać na przykład, więc to też nie jest tak, że rynek nie reaguje, wręcz przeciwnie, myślę, że się dosyć elastycznie dostosowuje.
A możemy powiedzieć, czy jakieś wskazać inicjatywy, może te akademickie, które na przykład takie jak programy studiów, czy warsztaty, które najlepiej przygotowują młodych właśnie do podjęcia pracy w sektorze cyber?
Bardzo popularne są wszelkiego rodzaju kursy i studia podyplomowe ostatnimi czasy, natomiast jak ja rozmawiam ze specjalistami, dyrektorami bezpieczeństwa w firmach, to jakby wprost jest powiedziane, że nie będziesz dobrym specjalistą cyber, jeśli nie skończysz studiów. I to nie muszą być studia z sensu stricte związane z cyberbezpieczeństwem, ale szeroko pojętym IT. Chyba, że masz taki zestaw umiejętności, niekoniecznie studia, tylko zestaw umiejętności, które pomagają ci, czy po prostu realizujesz zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa dosyć naturalnie, że tak powiem. Czyli to są wszelkiego rodzaju, na przykład specjaliści, bardzo młodzi ludzie, którzy biorą udział w różnego rodzaju konkursach, typu właśnie Capture the Flag, gdzie w ramach grywalizacji po prostu hakują pewne systemy, zdobywają za to punkty i tak dalej, i tak dalej. I to są często bardzo młode osoby jeszcze przed studiami, ale wykazują taki zestaw umiejętności, który pozwala im po prostu pracować w tym zawodzie. Więc myślę, że studia wszelkiego rodzaju, w szczególności właśnie pierwszego stopnia czy drugiego stopnia, te klasyczne, to jak najbardziej. Same kursy niestety nie przygotują do tej branży, trzeba sobie to jasno powiedzieć. W mojej opinii, w opinii wielu ekspertów, wydaje mi się również, trzeba jednak praktyka, po pierwsze i po drugie jednak kilka lat nauki.
Mhm. A jakieś programy mentorskie na przykład?
Jeśli chodzi o programy mentorskie, to programy mentorskie na przykład w dużych firmach. To faktycznie jest związane z tym, że duże firmy, widząc właśnie ten niedobór, o którym mówiłem, często właśnie proponują jakieś programy stażowe, które obejmują właśnie programy mentorskie, gdzie biorą młodych ludzi, no i po prostu oferują im staże, gdzie na tych stażach, oczywiście w perspektywie przyszłego zatrudnienia, młodzi ludzie mogą się w tej branży rozwijać, zostać w tej firmie i dzięki temu te firmy specjalistów dobrych po prostu już mają i wyszkolonych od samego początku. Jeśli chodzi o inne programy mentorskie, to myślę, że to jest dosyć raczkujący temat, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Jest wiele inicjatyw przeprowadzanych przez na przykład wszelkiego rodzaju NGOsy, wszelkiego rodzaju, nie wiem, think tanki, stowarzyszenia i tak dalej. Tego jest na rynku multum, natomiast jest to tak rozproszone i powiedzmy, ciężko powiedzieć, czy ma to jakikolwiek wpływ w ogóle na rynek.
To jeszcze zapytam o konkursy, bo to też jest, myślę, ważna kwestia. Takie konkursy jak Europejskie Mistrzostwa w Cyberbezpieczeństwie. Jak one są ważne w popularyzacji tej ścieżki kariery, a mamy tam jakieś sukcesy też polskie?
Oj tak, mamy. W przeszłości mieliśmy również w najbliższej i tej dalszej, więc jak najbardziej. Myślę, że w ogóle, żeby zachęcić młodych ludzi do branży w cyberbezpieczeństwie, to myślę, że tego rodzaju właśnie zawody, jak je nazwiemy, to są bardzo, bardzo dobrą ścieżką. Te zawody organizowane przez ENISE na poziomie międzynarodowym, europejskim, no to powiedzmy jest już wisienka na torcie. To jest top of the top, jeśli chodzi o ekspertów. Więc oprócz tego mamy szereg różnego rodzaju innych inicjatyw, takich właśnie jak zawody Capture the Flag, a tego w Polsce jest coraz więcej. Na Zachodzie jest to bardzo popularne, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. I to są zawody, w których właśnie albo indywidualnie, albo w drużynie zawodnicy realizują szereg zadań z różnych kategorii, ale generalnie chodzi o to, żeby zdobyć tak zwaną flagę, czyli element kodu źródłowego, za to się zdobywa punkty. Trzeba różnego rodzaju zabezpieczenia omijać, czyli to jest pewnego rodzaju ćwiczenie praktyczne połączone z elementem grywalizacji. Myślę, że to jest fajne i tego powinniśmy robić jak najwięcej, żeby młodych ludzi, nie tylko młodych, też ludzi, którzy chcą się przekwalifikować, po prostu zachęcać do tej branży.
Muszę zapytać też o przyszłość kompetencji w cyberbezpieczeństwie. Branża się zmienia i to zmienia się bardzo szybko, choćby dzięki sztucznej inteligencji. Jakie kompetencje będą kluczowe?
Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Sam jestem ciekaw, jak to się wszystko rozwinie, dlatego że cyberbezpieczeństwo, czy technologie cyberbezpieczeństwa, powinienem może tak powiedzieć, to jest implikacją generalnie rozwoju technologii innych. Tak jak teraz widzimy, oczywiście rozwój technologii sztucznej inteligencji, tak oczywiście wszelkiego rodzaju kompetencje związane z, czy to z umiejętnością korzystania narzędzi cyberbezpieczeństwa zasilanych sztuczną inteligencją, czy też umiejętności, dajmy na to, rozpoznawania, czy umiejętności bronienia się przed technikami ataków napędzanymi sztuczną inteligencją, to jest coś, co będzie pewnego rodzaju, nie powiedziałbym rewolucją, ale ewolucją, jeśli chodzi o umiejętności związane z cyberbezpieczeństwem. Ale jeśli popatrzymy troszeczkę dalej, nie tylko na sztuczną inteligencję i te umiejętności z nią związane, no to mamy chociażby takie technologie jak Internet Rzeczy, gdzie będziemy mieli coraz więcej urządzeń podłączonych do internetu. Czy to nasze smartfony, ale nie tylko, te już mityczne i memiczne, można powiedzieć, lodówki, odkurzacze, smart city, smart domy i tak dalej. Tego będzie coraz więcej. Jeśli będzie coraz więcej rzeczy podłączonych do internetu, to coraz więcej rzeczy trzeba będzie bronić. Jest coraz większe potencjalne wektory i płaszczyzny ataku. W związku z tym to też będzie ciekawe, jak tym wszystkim zarządzać. I to też będzie wymagało odpowiednich umiejętności, nie tylko technologii.
No, a jeśli już się dzieje właściwie.
Tak, dokładnie, więc myślę, że za parę lat to już w ogóle będzie standard, a jeśli popatrzymy jeszcze dalej, to jeśli mówimy o technologii kwantowej, która powiedzmy, jeśli wejdzie, powiedzmy, do naszego codziennego użytku,
no to będzie szachmat.
To totalnie zrewolucjonizuje i musimy się uczyć cyberbezpieczeństwa na nowo.
Jak może się jeszcze sektor prywatny zaangażować w rozwiązywanie problemów niedoboru specjalistów?
Myślę, że pierwszym takim naturalnym przykładem takiej współpracy jest to, że no, sektor prywatny właśnie doskonale wie, jakie umiejętności potrzebują, bo oni są, że tak powiem, w kontakcie, pracują z klientem, wiedzą, jakie są zagrożenia, czego klienci oczekują, w związku z czym wiedzą też, jakich umiejętności potrzebują firmy, jakich pracowników. I te informacje mogą przekazywać po prostu sektorowi akademickiemu, tak, żeby sektor akademicki, uczelnie, projektując czy to właśnie studia, czy to różnego rodzaju kursy, wiedziały, jakie zapotrzebowanie ma sektor prywatny na rynku, dlatego że no, absolwenci w zdecydowanej większości na tym rynku prywatnym skończą, więc fajnie, żeby było w momencie, kiedy oni wychodzą na rynek, żeby mieli odpowiednie umiejętności, których pracodawcy poszukują, więc taka jakby współpraca, przekazywanie informacji, zaangażowanie sektora prywatnego w projektowanie studiów, programu studiów, to myślę, że jest takim kluczem, jeśli mówimy o tym, żeby dobrze odpowiedzieć na wyzwania rynku.
Przed nami Cyber Campus. Jakie możliwości edukacyjne, też pewnie networkingowe oferuje?
Warto wziąć udział, dlatego że w Polsce nie ma, powiedzmy, takiego wydarzenia, które obejmowałoby tyle sektorów i skupiało się na przekazaniu wiedzy właśnie dla studentów, dla osób, które chcą w cyberbezpieczeństwie zacząć pracę. My to nazywamy Dniem Karier i myślę, że tak można określić to wydarzenie, które organizujemy. Będzie można tam posłuchać zarówno o ciekawych prezentacjach na temat technologii, właśnie, nie wiem, technikach ataku i innych rzeczach związanych z cyberbezpieczeństwem, ale też posłuchać o różnych ścieżkach kariery, bo pamiętajmy, że cyberbezpieczeństwo to nie jest tylko sektor prywatny, to jest również sektor wojskowy, to są również służby mundurowe, administracja publiczna. My akurat mamy to szczęście, że na wydarzeniu będą reprezentanci w zasadzie wszystkich sektorów, więc będzie można porozmawiać z nimi na żywo, właśnie ten walor networkingowy również tutaj podkreślam, i popytać się, czy to właśnie w kontekście nawet czystej ciekawości, jak wygląda praca, nie wiem, cyberpolicjanta, jak wygląda praca w sektorze prywatnym w dużej firmie, a może w małej. Albo też po prostu, jeśli ktoś już jest zainteresowany i zdeterminowany, to również oferty pracy nasi partnerzy będą oferować, więc myślę, że bardzo ciekawe, przekrojowe wydarzenie, a dzień wcześniej dla chętnych również właśnie organizacja Capture the Flag, czyli będziemy mieli grywalizację, 8 godzin w zasadzie hakowania, 15 zadań, 8 kategorii. Myślę, że dla każdego, kto jest zainteresowany tego typu inicjatywą, no to myślę, że może być bardzo ciekawe.
I to już wszystko w przyszłym tygodniu. Jeszcze się można rejestrować, tak?
Oczywiście, rejestracja jest otwarta do 3 grudnia, także zapraszamy na naszą stronę.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.